Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym pani profesor Anna Czajka-Kuniko, z pochodzenia ciechanowianka, literaturo- i kulturoznawczyni, filozofka, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Profesor tytularny nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, wykładowca europejskich uczelni, w tym Uniwersytetu w Genui i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry pani profesor, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu, bardzo się cieszę, że mogę tu być z państwem i za pośrednictwem pani radia podjąć rozmowę ze wspólnotą ciechanowską, której cały czas jestem częścią, mimo że ona się zmienia, ja się zmieniam, ale pozostajemy w relacji.
Ja powiedziałam już, z pochodzenia ciechanowianka, jakiś czas pani mieszkała w naszym mieście, później Europa zapragnęła panią, zawładnęła wręcz panią profesor. To był okres pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego, to pani podkreśla też w rozmowie, w relacjach, później oczywiście studia germanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Jak pani zapamiętała Ciechanów swojej młodości? Może troszeczkę dzieciństwa?
Ciechanów jest bardzo żywo w mojej pamięci, właściwie nie w pamięci, ale nawet właśnie w teraźniejszości, w aktualności. To było bardzo szczęśliwe dzieciństwo ciechanowskie właśnie i również szczęśliwa, inspirująca młodość skupiona wokół liceum imienia Zygmunta Krasińskiego z jego szczególną atmosferą, z której zrodziło się później sporo chyba osobowości, które wszystkie ciągną do Ciechanowa, wracają do Ciechanowa. No więc właśnie to jest to liceum z wieloma przyjaciółmi, których nie wiem, czy teraz wymieniać, którzy właśnie do Ciechanowa wracają i podejmują rozmowy z przeszłością i współczesnością Ciechanowa.
A z kim pani była w klasie, pani profesor,
no właśnie,
tak zapytał?
Tak, właśnie w klasie. Kto był w klasie? Zygmunt Szczepankowski na przykład, o którym w tej chwili jest mowa. Był Tomek Styliński, Jacek Jagielski, Irena Michalska, Zosia Suwińska, Andrzej Kaluszkiewicz. To właśnie osoby,
to ten które, rocznik,
które w tej chwili tak mi się właśnie nasuwają bezpośrednio.
Wielu absolwentów Krasiniaka Ciechanowskiego odniosło ogromne sukcesy. Są profesorami, prezes Trybunału Konstytucyjnego, politycy, naukowcy. No w wielu, wielu dziedzinach moglibyśmy tutaj wymieniać. Pani jest jedną z tych osób, ponieważ, no nie boję się użyć tego określenia, odniosła pani ogromny sukces. Jest pani wybitną postacią na europejskich uczelniach w zakresie literatury, kultury, religioznawstwa.
Jeszcze troszeczkę... Dziękuję bardzo, może za dużo.
Nie, pani profesor, dobrych słów o gościach nigdy nie za dużo, ale jeszcze troszeczkę w Polsce pozostaniemy, zanim przeniesiemy się na te uniwersytety europejskie. Studiowała pani filologię germańską, no i została pani troszeczkę na uczelni po zakończeniu studiów. Taki był plan, żeby na uczelni zostać?
Taki był plan, ale może jeszcze ciut o tym Ciechanowie, prawda, bo powiedziałam o młodości związanej z liceum, ale było też dzieciństwo w naszym domu, głównie na Zielonej Ścieżce, niedaleko stąd, który do tej pory jest i w którym zawsze się zatrzymuję, ilekroć jestem w Ciechanowie. No właśnie, z rodzicami, tatą, mamą, tatą, który był dentystą w Ciechanowie, najpierw w szkołach, w szkole podstawowej, jedynce, dwójce, później w przychodni kolejowej. No właśnie, to dzieciństwo takie szczęśliwe, zapewnione przez rodziców.
Brat wybrał medycynę, a pani nie zdecydowała się na pójście tą drogą?
Nie, właśnie brat, jeden z braci wybrał medycynę, drugi jest inżynierem i przedsiębiorcą. Bratowie są właśnie lekarkami, także ta linia medyczna pozostała. A ja właśnie zdecydowałam się na humanistykę.
A dlaczego germanistyka? Czy rzeczywiście bardzo panią interesował ten język, czy po prostu chodziło o kierunek humanistyczny?
Chodziło o kierunek humanistyczny. Chodziło o to wyjście w świat, bo w Ciechanowie było coś takiego w atmosferze Ciechanowa. kiedyś o tym mówiłam w którymś właśnie z wywiadów, że w Ciechanowie była atmosfera tęsknoty za nieskończonością, za szerokim, dalekim światem. I właśnie w ramach tej tęsknoty zdecydowałam się na nauki humanistyczne, na poznawanie innych kultur, innych języków. A tu w liceum mieliśmy, jako język obcy niemiecki, mieliśmy bardzo dobrą nauczycielkę niemieckiego, panią Malczewską, którą właśnie tutaj wspomnę, panią Eleonorę Malczewską, więc zdecydowałam się właśnie na germanistykę. Myślałam też o polonistyce przedtem, ale tu miałam bardzo dobrą doradczynię, ciechanowiankę, też bardzo znaczącą, panią profesor Kostkiewiczową, która powiedziała, no wie pani, polonistów mamy tak wielu, proszę zobaczyć, jak robią literaturoznawstwo Niemcy, bo jeszcze wtedy było mało germanistów i mała była orientacja co do tego, co robią właśnie inni. I to był taki punkt wyjścia i do tych studiów, a później w konsekwencji tych studiów do badania innych humanistyk i korzystania, czerpania z tych innych humanistyk, żeby ta tworzona u nas była wszechstronna, mocno osadzona.
A Warszawa panią zachwyciła jako absolwentkę Krasiniaka, młodą ciechanowiankę, która właśnie chciała wyrwać się z tego powiatowego wtedy miasteczka?
Nie, ja nigdy nie miałam takiego wrażenia, że Ciechanów jest prowincjonalny, powiatowy. Nie. Tutaj doznawałam takich przeżyć właśnie, czy estetycznych, czy humanistycznych, że nie czułam, że Ciechanów jest jakiś gorszy i wielokrotnie o tym pisałam. Warszawa, no to były czasy może niezbyt sprzyjające dla studiów, bo studia były mocno reglamentowane, prawda? Nie było takiej wielkiej swobody, no ale był dostęp do wiedzy, bardzo dobrej wiedzy uniwersyteckiej.
Pani profesor, poznała pani literaturę niemiecką, studiując właśnie germanistykę. Czy na tyle zachwyciła panią ta literatura, że postanowiła pani iść właśnie tą drogą przez życie?
Ja rzeczywiście od razu próbowałam zgłębić szczyty tej literatury, więc właśnie nawet pracę magisterską poświęciłam już pracom tego takim, kiedy słyszeli o temacie mojej pracy magisterskiej koledzy niemieccy, to ogarniało ich trochę przerażenie.
Z najwyższej półki od razu.
Tak, takie najtrudniejsze. Ale miałam właśnie opiekuna na studiach, który twierdził, że należy podejmować tematy przekraczające, no, może nawet nasze przygotowanie po to, żeby stanowiło to motywację do doskonalenia się. I to może rzeczywiście dobrze poskutkowało. Ale rezultatem tych moich studiów literatury niemieckiej było zainteresowanie filozofią, prawda? Bo kiedy się studiuje kulturę, czy literaturę niemiecką, jest tuż od filozofii. Także i ja rzeczywiście później przeszłam ku filozofii już w trakcie studiów germanistycznych. Chodziłam na seminaria, na zajęcia prowadzone w PANie, poświęcone właśnie filozofii. Nie było wtedy studiów filozofii, bo jeszcze po 68 roku filozofia była zamknięta, prawda? Więc to były takie seminaria półprywatne. No właśnie, a to stanowiło przejście później do PAN-u, do Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i zajęcie się już filozofią w pełnym wymiarze.
No dobrze, ale to wszystko odbywało się w Polsce, w Warszawie, a tak. Ja panią tutaj przedstawiam jako profesora uniwersytetów europejskich, w tym uniwersytetu w Genui. Jaka była zatem ta droga z Warszawy do tych stolic europejskich?
Tak, no to była właśnie współpraca, kontakty z ośrodkami uniwersyteckimi w Niemczech i później wynikające z tych kontaktów zaproszenia, stypendia, dostałam stypendium prestiżowe Aleksandra von Humboldta i wyjechałam do Tybingi i tam właśnie badałam mój temat, czyli filozofia Ernsta Blocha. Bardzo w taki bardzo intensywny i skuteczny sposób, który doprowadził do tego, że później prowadziłam tam badania już po zakończonym stypendium badania i dydaktykę. Zatrzymałam się w Niemczech dłużej. później otrzymałam też stypendium habilitacyjne niemieckie, przeznaczone właściwie dla elit niemieckich. I ja właśnie się wzbraniałam, mówiłam, przecież ja nie jestem Niemką, ale Niemcy mieli już wtedy to wielkie otwarcie, no i też byli w poszukiwaniu mózgów, prawda, było to brain hunting, także byli otwarci wobec obywateli również nie niemieckich. I tam właśnie zatrzymałam się na tym stypendium habilitacyjnym, które zresztą było przeznaczone dla kobiet, bo wbrew naszym, znaczy w dużej mierze, wbrew przekonaniom, obecność kobiet w życiu akademickim w Niemczech nie była duża. I to był właśnie program taki kobiety na katedry, przeznaczony dla kobiet, które mają też rodzinę. A ja już wtedy byłam mamą małej mojej Maryjki, no i właśnie miałam to zadanie torować drogę innym kobietom akademiczkom, żeby nie musiały podejmować decyzji tragicznych, jak to formułowano, rodzina czy badania.
Pani profesor, wiemy, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale jaka droga zaprowadziła panią do Genui?
No właśnie, to są takie nieprzewidziane koleje losu. Będąc właśnie w Tybindze na stypendium Aleksandra von Humboldta, poznałam swojego męża, który przyjechał tam ze swoim stypendium z Włoch. I poznaliśmy się właśnie w bibliotece, którą możemy zatem uważać za miejsce niebezpieczne, prawda, które tak może zmienić drogi.
Całe drogi życia, naprawdę.
Los, prawda, bo nigdy nie przypuszczałam, że tak właśnie mój los się ułoży. Nigdy nie zamierzałam wyjeżdżać z Polski, no ale nastąpiło to spotkanie i życie się zmieniło.
Czyli tak, po pierwsze wyjechała pani z Polski, wyszła pani za mąż za Włocha, oczywiście o karierze naukowej jeszcze będziemy cały czas w trakcie mówić, no i teraz jeszcze do Londynu droga prowadzi, gdzie mieszka pani córka, tak, i realizuje się tak. Zawodowo, czyli no, cała Europa leży u stóp.
No, rzeczywiście żyjemy w tej chwili w świecie międzykulturowym, prawda, w świecie, w którym różne kultury się z sobą stykają i to w sumie stało się takim głównym moim zadaniem badawczym, tworzenie wiedzy na temat kultur, poznawanie ich, rozumienie i umożliwianie wspólnych działań. Wydaje mi się, że to właśnie było takie zadanie dla humanistów. No niestety dziś położenie świata jest takie, że w tym kierunku nie idziemy, a wydaje się, że to jest jedyna droga do współżycia i jedyna droga też do pokoju, prawda? Wiedza, rozumienie i wspólne działanie z innymi.
No nie wszyscy tak myślą i stąd może też tyle problemów narasta
tyle
w Europie
problemów
i na
to
świecie.
Jest może właśnie zadanie humanistyki, którego nie doceniamy, uprzytomnienie sobie tych konieczności i działanie w tym kierunku, prawda? O ile nie dochodzi się do tego wniosku samodzielnie, racjonalnie, to choćby doświadczenie pandemii powinno być dostateczne, żeby rozumieć, że jak to mówi papież w encyklice, że nikt nie ratuje się sam, prawda? Że gatunek ludzki jest jeden i wszystkie wspólnoty powinny się w ramach tego gatunku wspomagać wzajemnie.
Niestety tak nie jest, to bardzo taka smutna myśl, no ale nie mamy w tym momencie aż takiego wpływu, pani, profesor, ja, ale może kiedyś.
Ale
może
musimy
kiedyś, tak.
Mimo to działać, prawda, bo może w pewnym momencie to przesłanie będzie czytelne.
Pani profesor, czy Włochy to pani druga ojczyzna? Bo ja widzę taką pewną sprzeczność. Wybór germanistyki, stypendium w Niemczech, to jest kultura, ja bynajmniej tak kojarzę, jako laik, która nigdy nie byłam w Niemczech, twardo stąpający po ziemi naród i kraj też taki dosyć surowo myślący, a tu nagle Włochy, ciepło, kultura, espresso, prawda, miłość. Widzę pewną sprzeczność. Jak się pani odnalazła w tych Włoszech?
Nie, to nie ma sprzeczności, a jest bardzo dużo stereotypów. Więc właśnie Niemcy też nie są zawsze tacy sztywni, wręcz przeciwnie. W Tybindze była atmosfera bardzo otwarta. W Tybindze byli obecni naukowcy, badacze z wszystkich stron świata i właśnie ta atmosfera była nieprzeceniona w Tybince, właśnie wymiany wiedzy. Był to okres dla mnie badawczy, bardzo owocny. I zresztą w tym okresie, jak mówiłam, uczyłam Niemców niemieckiego, prawda, ponieważ wykładałam w seminarium retoryki ogólnej, więc byłam w tej paradoksalnej sytuacji, kiedy Polka uczyła dobrej Niemczyzny. Włochy, a Włochy to też właśnie jest kwestia stereotypów, bo wydaje się, że one są tak otwarte, uczuciowe, prawda, tymczasem nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. To są raczej stereotypy. Jak właśnie, w jaki sposób przeniosłam się do Włoszech? Mieliśmy właśnie z mężem okres bardzo taki owocny, badawczy i twórczy w Tybince, ale później córeczka nasza osiągnęła wiek szkolny i trzeba było zdecydować, w jakim języku będzie teraz formowana. No i jednak nie zdecydowaliśmy się na to, żeby chodziła do szkoły niemieckiej. Byłaby przez 12 lat intensywnie formowana i jednak w języku niemieckim, który mimo wszystkich moich zobowiązań wobec tego języka i tej kultury, no wydawało mi się, że bliższe będzie kształtowanie w języku włoskim. Pomyślałam, no właśnie w tych śródziemnomorskich naszych tradycjach, a myślałam, że właśnie niemiecki przekażemy innym sposobem i polski oczywiście też, bo jest ona, córka nasza jest uformowana również w polskim, mówi po polsku, spędzała tutaj właśnie u babci na Zielonej Ścieżce i u brata, i u braci moich wakacje i jest bardzo właśnie z Polską związana. Bardzo chętnie słucha opowieści o przeszłości, o Ciechanowie, o wakacjach na wsi. Jest bardzo mocno związana z Polską.
No to słyszę tutaj wyraźnie z wypowiedzi pani profesor, że jesteście rodziną władającą naprawdę wieloma językami.
No tak, i tak w sumie powinno być. Powinniśmy poznawać języki, poznawać inne kultury.
Ale nigdy nie zapominać o swoim ojczystym.
Oczywiście, że nie.
W przypadku pani córki czy męża, prawda?
Także tak, mąż to też ważne. Mówi dobrze po polsku. Odkrył, po tym, kiedy mnie poznał, zainteresował się filozofią polską, odkrył mesjanizm polski, który później studiował bardzo dogłębnie i właśnie jest pełen uznania dla tego fenomenu. Niestety mam jeszcze taką zaległość, że powinnam te jego prace, które wychodziły w różnych językach na temat mesjanizmu polskiego, wydać po polsku, prawda, bo to jest bardzo cenne, poznać inne perspektywy widzenia nas. Dlatego, że on wydobył z mesjanizmu polskiego elementy, które u nas nie były dostatecznie docenione i właściwie wyżej docenił go, niż nawet doceniają go nasi naukowcy, przede wszystkim po tym, jak ten mesjanizm mocno podważyła profesor Janion, Maria Janion. No ale to temat osobny bardzo też.
Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś będzie okazja, pani profesor. Ja zapowiedziałam panią wykładowca wielu europejskich uczelni, w tym Uniwersytetu w Genui. Gdzie najlepiej się pani pracowało, gdzie najlepiej się pani wykłada? Które uczelnie pani lubi?
No każda uczelnia miała swoje właściwości, no właściwie wszystkie te okresy były ważne. Bardzo dobrze, jak mówiłam, naukowo najgłębiej mogłam sięgnąć właśnie w Tybince, w tej atmosferze tak sprzyjającej, prawda, że koledzy byli ciekawi tego, co napiszę, że były dyskusje bardzo żywe. Później miałam okres wykładania też w Parmie. Wykładałam estetykę w Parmie i to był moment, kiedy właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że polska humanistyka jest tak mało znana, a jest niezbędna. I wtedy właśnie zaczęłam przekazywać w swoich przekładach no, prace humanistów polskich, moim zdaniem niezbędne i dla estetyki, i dla badań o kulturze. Więc to też był bardzo, bardzo ciekawy okres. No i okres na UKSW, kiedy zostałam wezwana przez moich dawnych mistrzów, panią profesor Kostkiewiczową właśnie, też Ciechanowiankę i innych jeszcze, oni napisali do mnie mówiąc, że w Polsce chcemy zorganizować studia kulturoznawcze, ponieważ kończy się paradygmat filologiczny studiów i trzeba organizować studia kulturoznawcze. I właśnie poprosili mnie o program i zaprosili później do realizacji tego programu, więc miałam właśnie takie zadanie zrealizowania studiów kulturoznawczych, jakich jeszcze w Polsce nie było. I właśnie te studia realizowaliśmy przez 15 lat. Przy tym położyliśmy nacisk właśnie na międzykulturowość, na badanie i kultury polskiej. Posługiwaliśmy się warsztatem kulturoznawczym w dużej mierze polskim, bo uważam, że jest on bardzo dobry, chociaż niedostatecznie znany. Ale też właśnie oprócz kultury polskiej studiowało się też, owszem, dziedzictwo starożytne, ale też kultury inne. I wprowadziłam języki, lektorat języków pozaeuropejskich, język chiński, który okazał się jednak za trudny, język arabski i zupełnie nowe zajęcia, które właśnie miały służyć temu otwarciu na świat.
No, żeby poznać kultury, to kultura chińska, arabska jest też podstawą, prawda? Nie można pomijać.
A poznaje się ją w dużej mierze przez język, prawda? W języku zawarty jest obraz świata, więc właśnie takie lektoraty, chociaż trwające krótko, ale były też bardzo otwierające horyzonty.
Czyli słyszymy, że pani profesor nie tylko bywała w Polsce ze względów rodzinnych, ale naukowych.
Tak. To właśnie była próba tej humanistyki międzykulturowej, humanistyki tworzonej w Polsce. Bo kulturoznawstwo uważam jako humanistykę integratywną, taką humanistykę naszych czasów, prawda? Wielodyscyplinarną, ale skoncentrowaną wobec tego, czym jest kultura, czyli troska o człowieczeństwo, prawda? Czerpania z różnych kultur tego, co one właśnie za człowieczeństwo uważają.
Czy nadal pani wykłada na UKS-ie?
Ja przeszłam już na emeryturę, ale mam status profesora emerytowanego i mogę w każdej chwili wszcząć działania. Do tej pory to się nie stało, ponieważ mam właśnie sporo zadań do wykonania, książek do napisania, właśnie tę o Włoszech i jeszcze innych.
To porozmawiajmy troszeczkę o Italii, która mi osobiście jest również bardzo bliska. Powiedziała pani, że jest wiele stereotypów o Polakach również oczywiście, o Włochach także. Który region włoski najbardziej pani lubi i które te stereotypy są najbardziej takie rzucające się w oczy?
Stereotypy dotyczące Włoch, Włochy są bardzo podzielone, prawda? I każdy region jest właściwie rzeczywistością samą w sobie. I ja mieszkam w Genui, prawda? Czyli jest to Liguria. Trudno powiedzieć, że właśnie Genueńczycy są bardzo żywiołowi albo uczuciowi. Nie, to jest właśnie stereotyp, który w Genui się zupełnie nie sprawdza.
Jednak bliscy Niemcom bardziej.
Albo Szkotom, tak. Etos pracy, prawda, w Genui, w Ligurii. Powściągliwość w relacjach. Byłam zdumiona na początku, kiedy widziałam właśnie brak uśmiechu na ulicy. Przesyłanie uśmiechów jest uważane czasami za nadużywanie poufałości, prawda? Wielka oszczędność, prawda? Dlatego właśnie mówi się o Genueńczykach jako o Szkotach. No ale właśnie inne są zalety, czyli właśnie wysokiej jakości praca, wysokiej jakości rzemiosło, najstarsze może europejskie, prawda? Bo Genua jest w ogóle najstarszym miastem Europy, ma najstarsze prawodawstwo z XII wieku. To właśnie miasto wypraw krzyżowych, później kwitnącego baroku, a później przemysłu. Ale tak właśnie jak same Włochy przechodzi transformację, no w tej chwili Włochy też żyją w dużym kryzysie, prawda?
Imigracyjnym,
tak. No to, ale to jest też temat, który jest pokryty stereotypami, dlatego że Włosi mają nastawienie, być może na podstawie tego właśnie prachrześcijańskiego nastawienia, mają nastawienie w sumie pozytywne, otwarte, prawda? Uważają, że inni też mają prawo żyć i nie ma jakichś takich silnych nastrojów antymigracyjnych, których się u nas niektórzy spodziewają. Znamy relacje z Lampedusy, prawda? Lekarzy, którzy tam pracują 24 godziny na dobę i się nie skarżą. Bardzo wielu Włochów adoptowało dzieci, prawda? No bo to jest problem światowy. W sumie to jest bardzo cenne, że on się pojawia w naszej rozmowie, prawda? To jest problem, który koniecznie trzeba jak najszybciej rozwiązać, a nie mamy pojęcia jak, prawda?
Polska stoi przed tym wyzwaniem, odsuwamy ten temat, tak. Bronimy się, ale przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie się określić.
Dlatego, no, że jednak, prawda, wszyscy mają prawo do życia. Na dodatek, jak twierdzą przedstawiciele chrześcijaństwa i filozofowie, każdy człowiek ma prawo żyć w każdym miejscu ziemi. To jest praktycznie tymczasem nie do zrealizowania, ale zasadniczo tak jest, prawda? Jeśli czytamy, jeśli weźmiemy do ręki encykliki papieża, Fratelli Tutti, prawda? I inne encykliki, to się staje jasne i należy właśnie pamiętać o tych naukach. Ale problemy Włoch są może inne, o których oczywiście uciekamy też, bo bardzo lubimy ten nasz stereotyp pozytywny, nie tylko Polacy, ale wszyscy.
Polacy Niemcy, uwielbiają Włochów.
Niemcy też nie
Mówię
chcą
to
sobie
z pełną
odebrać,
premedytacją.
Odebrać. Anglicy też, Włochy to jest kąpiel w fontannie Trevi i Dolce Vita, prawda? Tymczasem tak nie jest. Włochy są społeczeństwem starym, prawda? I trochę egoistycznym. To jest rzeczywistość, która jest bardzo bogata. Jest tam duże bogactwo nagromadzone, ale właściciele tych bogactw nie myślą o perspektywach wspólnoty, prawda? Więc nie ma inwestycji, które by umożliwiało przyszłość młodemu pokoleniu. To jest wielki egoizm, że Włochy nie pomyślały o swoim młodym pokoleniu. Zresztą jest to postępowanie samobójcze, bo kto będzie później pracował na emerytury? Więc Włosi mają też bardzo wielką emigrację, dlatego że no, nie wszyscy mogą zajmować się
kafejkami,
przygotowywaniem
restauracjami,
pizzy. Tak. Natomiast właśnie osoby dobrze wykształcone, no niestety wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii czy do Stanów Zjednoczonych, więc to jest wielka bolączka Włochów. Kwestie kobiet, prawda? Połowa kobiet nie pracuje, prawda? To jest problem pewien. I rzeczywiście pozycja kobiet w tym społeczeństwie nie jest mocna. Nasza jest dużo, dużo silniejsza.
Prawda? A tak narzekamy, że u nas jest źle.
No, problem z przyrostem naturalnym, prawda? Włochy są krajem, najstarszym krajem świata, Liguria regionem. Liguria jest najstarsza właśnie we Włoszech. Też rezultat jakiegoś egoizmu, dlatego że jest to sprawa pozostawiona rodziną, prawda? Wychowywanie dzieci, wychowanie dziecka jest bardzo drogie, bardzo czasochłonne, oczywiście spada na kobiety, a nie ma właśnie takiego wspomagania przez państwo, więc kilka tylko problemów, które wymieniłam.
Pani profesor, a jeśli nadchodzą rocznice, święta, wydarzenia rodzinne, to jest to Genua? Czy też Londyn, czy Ciechanów?
To, co się da zrealizować. Bardzo. Ostatnio byliśmy często tutaj właśnie w 1 listopada. Czytaliśmy Dziady, które rodzinnie. Później czytaliśmy ballady i romanse. Więc ostatnio to był 1 listopada, może dlatego właśnie, że było wspomnienie mamy, która odeszła 5 lat temu. Będziemy mieli rocznicę. Inne właśnie święta. Jak się da te święta, tegoroczna Wielkanoc w Ciechanowie.
Państwo spędzicie w naszym pięknym mieście, historycznym mieście. No właśnie, pani profesor, jeśli ktoś mówi, że ach, Ciechanów, mała mieścina, ja się oburzam, powiem szczerze,
no
znając historię
tak.
naszego miasta.
Oczywiście.
I zawsze wtedy wypowiadam takie słowa, kiedy Ciechanów był stolicą księstwa mazowieckiego, to Warszawa była wioską rybacką. A mam nadzieję, że to przekona niektóre osoby do historii, do piękna naszego miasta. Kochajmy to, to, co mamy. Trzeba się chwalić i być dumnym ze swojego miejsca. Pani poznała tak wiele miejsc w Europie, że ma prawo do tego porównania, prawda?
Tak, ale Cichanów właśnie we mnie jest i muszę go zawsze żywić przyjazdami, dotykaniem tej właśnie rzeczywistości, kolorami, zapachami, prawda? To jest bardzo cenny element mnie, niezbywalny.
A córka czuje się bardziej Polką, Włoszką?
I tym właśnie. Czuję się też
Czyli można,
bardzo,
można pogodzić.
Widocznie można. To właśnie jest eksperyment ten współczesny egzystencji międzykulturowych.
Pani profesor, czas jak zwykle nieubłagany, oczywiście. Ja jestem dumna, że poznałam panią profesor i że mogłam gościć dzisiaj na antenie naszego radia. I proszę mi obiecać, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w związku z tym, że planuje pani częściej bywać w naszym mieście. Myślę, że jest tyle tematów ciekawych do podjęcia, że spróbujemy je zrealizować.
Bardzo
Być może nawet z udziałem pani męża czy córki. Wszystko jest możliwe. A dzisiaj serdecznie dziękuję z całego serca za wizytę w naszym studio.
Bardzo
i
chętnie.
Opowiedzenie nam o swoim życiu.
Bardzo chętnie obiecuję, bardzo chętnie to obiecuję. To jest bardzo miła perspektywa.
Na szczęście tu jest tak blisko z zielonej ścieżki,
tak,
że nie będzie problemu z dotarciem do nas.
Na pewno nie. W którym mieście są takie piękne adresy, prawda? Jak zielona ścieżka na przykład.
Anna Czajka-Kuniko, z pochodzenia ciechanowianka, literaturo- i kulturoznawczyni, filozofka, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii i doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor tytularny nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, wykładowca europejskich uczelni, w tym Uniwersytetu w Genui i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I z podkreśleniem na to słowo ciechanowianka. Serdecznie tak. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję państwu. Dziękuję.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.